Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 2 grudnia. Pewnie powinniśmy dziś gonić za newsem i rozmawiać o tym, czy Mariusz Błaszczak zastąpi Mateusza Morawieckiego i kiedy. Ale szczerze mówiąc, trochę nam się nie chce. Po pierwsze dlatego, że wielu o tym mówi, a po drugie dlatego, że mimo ciemnych chmur zbierających się nad Mateuszem Morawieckim, ta wymiana raczej w najbliższym czasie się nie wydarzy, wbrew temu, co namiętnie szepczą złe języki. W zeszłym tygodniu umówiliśmy się z Wojtkiem Szackim na rozmowę o władzy symbolicznej i narracyjnej i postanowiliśmy trzymać się tych ustaleń. Bo ta rozmowa po prostu wydaje nam się dziś ciekawsza. A dedykujemy ją jednemu z rozmówców Wojtka, który naprowadził nas na ten trop. Ale z którego wnioskami ja osobiście się nie zgadzam. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, Wojtku, to może w ramach wprowadzenia szybko powiedziałbyś, co to jest władza narracyjna, a może symboliczna? Czy to jest to samo i czemu ona, ta władza, służy?
Wydaje mi się, że rozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest polityka, czyli wiadomo, że polityka to jest troska o dobro wspólne i że politycy większość swojego życia zajmują się troską o dobro wspólne, ale akurat jak się tym nie zajmują, to starają się zorganizować masową wyobraźnię, tak jakby chcieli, żeby ona była zorganizowana. I kilku politykom w historii III RP się to udawało, to znaczy wprowadzali taki styl narracji, opowieści o świecie, który porywał, jeśli nie większość, to znaczną część wyborców i właśnie organizował życie publiczne w takich ramach, w jakich oni chcieli, żeby to życie się toczyło. I ciekaw jestem, czy byś tych trzech polityków wskazał tak samo jak ja.
No jeden jest prosty, nawet nie wiem, czy ma sens go wymieniać, ale rozumiem, że rozmawiamy tu o Jarosławie Kaczyńskim. Zgaduję, że drugim, czyli antytezą Jarosława Kaczyńskiego, to jest Donald Tusk. I bardzo jestem ciekaw twojego trzeciego, bo mi na myśl przychodzi Aleksander Kwaśniewski, ale też moim zdaniem Lech Wałęsa miał dosyć dużą siłę narracyjną w odległych czasach.
No moim zdaniem Lech Wałęsa sam był podziałem i tak, wszystko się oczywiście kręciło wokół Lecha Wałęsy na początku, ale miałem na myśli raczej kogoś innego, a konkretnie Adama Michnika, który przez znaczną część lat 90. i na samym początku lat zerowych dzierżył moim zdaniem tę władzę nad duszami Polaków i on stworzył ten podział na Polskę tolerancyjną, otwarto europejską versus Polskę oszołomsko-ciemnogrodzką. Przy czym oczywiście używamy tych określeń tak jak chcieli ich twórcy, a nie tak jak ja akurat myślę. Więc Adam Michnik na pewno na wiele lat zdołał zawładnąć nad umysłami znacznej części Polaków klasy politycznej i narysował taki podział Polski, w którym po jednej stronie były te siły postępu, czyli ochrzczone przez niego SLD, oczywiście Unia Wolności, oczywiście znaczna część AWS-u również. No a po drugiej stronie byli różni prawicowcy, oszołomi i tak dalej, i tak dalej.
I tu bym ci się wtrącił, bo wydaje mi się, że różnica między przykładowym Jarosławem Kaczyńskim a Adamem Michnikiem jest taka, że to Jarosław Kaczyński wyznacza te podziały i opisuje albo opisywał świat, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast, że Adam Michnik był raczej wyrazicielem i osobą, która nazywała te podziały, ale w imię swojego środowiska i też w imię szerzej rozumianych celów tamtych czasów. To znaczy chodzi mi o wejście do Unii Europejskiej, chodzi mi o wejście do NATO. To znaczy jak mówisz Adam Michnik, to ja myślę jednak o tym, że to nie jest tak, że Adam Michnik sobie pomyślał, jak ja bym zorganizował spór polityczny po to, żeby Unia Wolności wygrywała wybory, tylko bardziej to był jakiś taki nadrzędny cel polityki i też polityki zagranicznej, pod którym podpisywali się różni ludzie i w Polsce, i za granicą. I tu na przykład mi przychodzi do głowy taki Zbigniew Brzeziński. Chodzi mi o to, że tutaj ten kontekst zewnętrzny też był bardzo istotny. Nie wiem, czy się zgodzisz.
No generalnie pewnie bym się zgodził, tylko chodzi mi raczej o niewartościowanie po pierwsze, a po drugie nie o szukanie celów w tym, tylko o sam fakt, że to się udało.
Okay.
Drugi był Jarosław Kaczyński, a w zasadzie jeszcze ciut wcześniej Jarosław Kaczyński i pewnie Jan Maria Rokita, którzy zaczęli mówić o IV RP w opozycji do III RP, ale ten podział był bardzo krótko On wyniósł do władzy prawicę w 2005 roku, ale nie stał się decydujący dla losów Polski. Natomiast to, co było ważniejsze, to rok 2005 i początek konfliktu PO z PiS-em. Co ciekawe, jeśli na to spojrzymy z perspektywy tamtego roku, to ten konflikt zaczął w zasadzie Donald Tusk, który w przemówieniu na Torwarze bardzo ostro zaatakował braci Kaczyńskich, ale nie stała za tym jakaś wizja zasadniczego podziału. On ich po prostu mocno skrytykował za chęć ograniczenia praw obywatelskich między innymi, ale nie stała za tym jakaś filozofia. Natomiast bracia Kaczyńscy z pomocą dwójki nierozłącznych wówczas przyjaciół spin doktorów Adama Bielana i Michała Kamińskiego naszkicowali taką linię podziału Polska liberalna kontra Polska solidarna, przy czym PiS reprezentował tę Polskę solidarną. I to był ten moment, kiedy PiS zaczął wyprzedzać Platformę w sondażach, a Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska w wyborach prezydenckich.
Wydaje mi się, że tam był też bardzo istotny podział Polski postkomunistycznej i Polski postsolidarnościowej. I że tak naprawdę ten spór i Adam Michnik trochę wchodził klinem między te dwie Polski, ale że tam to też było bardzo istotne. I ten AWS pod rękę z Unią Wolności, które wyniosły Jerzego Buzka do władzy w 1997, to też był bardzo istotny spór i on tak naprawdę dopiero się skończył wraz z aferą Rywina i z upadkiem SLD i właśnie przyjściem PiS-u. To znaczy zastanawiam się, na ile rzeczywiście sporem, wokół którego była polityka polska zorganizowana w latach 90. to był spór modernistyczno-ciemnogrodzki, a na ile to był spór jednak Polski postkomunistycznej. Wydaje mi się, że to były dwa trochę współistniejące spory, które z sobą rywalizowały o wyobraźnię odbiorców, wyborców i komentatorów.
No pewnie tak. Moim zdaniem ten spór się ostatecznie skończył wraz z odpadnięciem Włodzimierza Cimoszewicza z wyścigu prezydenckiego w 2005 roku, ale może rzeczywiście nie zatrzymujmy się tak głęboko w przeszłości i przeskoczmy do 2007 roku, czyli wciąż dość odległej przyszłości. I wtedy Donaldowi Tuskowi się udało na kilka dobrych lat zagospodarować masową wyobraźnię. I to był ten podział na Polskę normalną, Polskę ciepłej wody w kranie kontra Polskę wariacką, pisowsko, LPR-owsko, samoobronną
i smoleńską też.
I później też smoleńską po 2010 roku oczywiście. I minęło parę lat, ten podział się trochę zużył, a także zniknął jego twórca i najwyraźniej Platforma po jego odejściu się nie pozbierała na tyle, żeby zaproponować jakiś nowy, atrakcyjny podział. I wrócił PiS, wrócił podział na Polskę liberalną i Polskę socjalną. I tak dobrnęliśmy do mniej więcej czasów już nowożytnych, czyli do pewnie końcówki lat nastych, kiedy ten podział moim zdaniem zaczął się wyczerpywać. I również ten rozmówca, do którego się odwołałeś we wstępie, uważa, że ten podział już nie organizuje życia politycznego. I również jak rozmawiałem niedawno z jednym politykiem Zjednoczonej Prawicy, to on również przyznał, że możliwości mobilizacyjne tego podziału słabną. I jesteśmy trochę teraz sierotami. Moim zdaniem nie ma żadnej osi sporu wyraźnej w polskiej polityce, natomiast to nie znaczy, że po pierwsze jej nie będzie wkrótce, a po drugie, że nie ma już teraz prób rysowania takiej linii.
Ja myślę, że jest bardzo silna oś sporu miasto-wieś. I on nie do końca został nazwany i on jest jakiś taki intuicyjny, gdzieś tam oczywisty, a z drugiej strony trochę o nim zapominamy, to znaczy, że tu jest jakiś taki bardzo silny rozjazd i w ogóle to nie jest fenomen Polski, to się dzieje w wielu miejscach na świecie, w wielu państwach, w wielu krajach i jakby jest takie napięcie wynikające z tego, że jednak miasta bardzo odjeżdżają terenom, nie wiem, wiejskim czy mniejszym miejscowościom. I nie wiem, jak ty to postrzegasz, bo to tak naprawdę trochę nikomu się ten spór nie opłaca, ale on jest faktyczny, a nie narracyjny.
Ja nie wiem do końca, co to znaczy miasto-wieś, dlatego że te kategorie są wbrew pozorom dość rozmyte. To znaczy mamy wiele wsi bardzo zamożnych, formalnie będących wsiami, ale w praktyce są zamieszkane przez bogatych ludzi z dużych miejscowości. Nie twierdzę, że to jest większość oczywiście, ale taka kategoria na pewno jest. Więc najpierw trzeba by pewnie zdefiniować, co to jest wieś, co to jest miasto, niezależnie od tych formalnych granic praw miejskich i tak dalej. Jeśli to zrobimy tak dość intuicyjnie i zgrubnie, no to rzeczywiście mogę się z tobą zgodzić. To, co pokazała Piątka dla Zwierząt i losy tej ustawy, no to był ewidentnie konflikt też kulturowy między miastem a wsią. Przy czym pech Jarosława Kaczyńskiego polegał na tym, że ten podział przebiega w poprzek jego własnego ugrupowania i w poprzek jego własnych interesów i poglądów. Więc tutaj było tak, że to się skończyło konfliktem wewnątrz PiS-u przede wszystkim, a nie między różnymi ugrupowaniami. No, politycznym wyrazem tego konfliktu, efektem było na razie odejście jednego posła, Lecha Kołakowskiego. Zobaczymy, co będzie, jeśli ta ustawa wróci i w jakiej formie, czy ten podział odżyje.
No jest jeszcze ten podział taki Polska tradycyjna, Polska progresywna, powiedzmy, który też moim zdaniem właśnie dobrze się wpisuje w uproszczony podział miasto-wieś. To wydaje się być takie też dosyć oczywiste i funkcjonujące i trochę organizujące nam myślenie o polityce, o debacie publicznej, nie?
A moim zdaniem Jarosław Kaczyński, a szerzej PiS, na jakimś etapie pod koniec zeszłej kadencji zauważył, że ten podział Polska socjalna, Polska liberalna już nie żre tak, jak powinien żreć. No to była oczywiście pewnie jedna z przyczyn upadku Beaty Szydło i zastąpienia jej przez Mateusza Morawieckiego, który miał być symbolem trochę innego postrzegania polityki, trochę innych celów PiSu. Później były, z tego co pamiętam, takie sławne badania, jeśli dobrze pamiętam, profesora Parucha, z których wynikało, że dla Polaków coraz ważniejsze są kwestie aspiracyjne, a nie socjalne. I gdzieś PiS stanął przed dylematem, czy próbować iść dalej w socjal i rozbudowywać te programy, na które zresztą budżet coraz mniej stać. To było jeszcze przed koronawirusem, wszystko przypominam. Czy raczej szukać dróg dotarcia do jakichś nowych wyborców, do wyborców, którzy mają trochę inne ambicje, zapatrywania, poglądy, pewnie są częściej mieszkańcami większych miast. To Porozumienie na pewno chciało iść tą drogą, ale to się chyba nie udało i wydaje mi się, że teraz Jarosław Kaczyński idzie mocno w stronę podziału na Polskę tradycyjną versus Polskę nihilistyczną. On użył słowa nihilizm w tym sławnym przemówieniu nagrywanym w domowych warunkach w jakiejś kanciapie na Nowogrodzkiej prawdopodobnie. I myślę, że też nominacja Przemysława Czarnka i to, co on robi w Ministerstwie Edukacji i Nauki, świadczy o tym, że PiS chciałby iść tą drogą. No i bez dwóch zdań ziobryści, którzy dobrze się czują na wojnie kulturowej, również chcieliby ten podział kulturowy utrwalać i wzmacniać.
Ja mam jeszcze jeden spór, który moim zdaniem jest bardzo widoczny i będzie coraz bardziej widoczny, który się trochę nie wpisuje w tą taką prostą dychotomię, którą opisujemy, ale to jest spór Polski młodej, progresywnej, tęczowej, a Polski starszej, już takiej osadzonej, tradycyjnej, czyli dziadersi. To znaczy to napięcie między tymi ludźmi na przykład, którzy wychodzą na ulicę, a tymi, którzy niekoniecznie popierają te protesty, nawet jeżeli politycznie są im one na rękę, ale nie zgadzają się z językiem, symboliką, sposobem wyrażania się i tak dalej. Wydaje mi się, że tu jest ciekawy spór i on kompletnie umyka temu sporowi, który chciałby wyznaczyć Jarosław Kaczyński. Znaczy, że w ogóle jest tak, że ja pamiętam w 2005 roku taki był moment, kiedy wydawało się, że Jarosław Kaczyński jest po właściwej stronie sporu pokoleniowego, bo wraz z kruszeniem instytucji III RP Jarosław Kaczyński niósł za sobą taką obietnicę wpuszczania innych, nowych, młodych do różnych instytucji. W tym momencie natomiast ten spór już jakby, no Jarosław Kaczyński nie ma szans, no jakkolwiek by nie chciał i jakkolwiek by nie próbował. Rozumiem, że był taki moment, kiedy Michał Moskal zaczął dyktować warunki posłom w PiS-ie, kiedy może Jarosław Kaczyński chciał wrócić do tej roli człowieka, który otwiera politykę na młodych, no ale to się chyba nie udało, już się mu nie uda.
No pewnie tak, z tym, że takie napięcia między ulicą a opozycją zinstytucjonalizowaną to znamy z poprzedniej kadencji, bo ja doskonale pamiętam, jak rozwijały się relacje między KOD-em a Platformą. Początkowo opozycja ta partyjna była bardzo słaba, po przetroconymi kręgosłupami po wyborach i wtedy Mateusz Kijowski i jego KOD mieli rzeczywiście dużą siłę mobilizacyjną i to KOD tworzył parasol nad partiami i to partie były słabsze od KOD-u. Potem to się odwróciło i KOD stał się cieniem samego siebie, wreszcie parodią samego siebie i nic już z niego nie zostało. I przypuszczam, że na Wiejskiej w siedzibie Platformy wiele osób rozumuje dziś podobnie, gdy patrzy na ogólnopolski strajk kobiet, że To jest owszem sympatyczny sojusznik na wojnie z PiS-em, można się pod niego podczepić, można skorzystać z tych nastrojów społecznych, które widać na ulicach, ale że za trochę to się albo zinstytucjonalizuje i osłabnie, albo po prostu osłabnie i będzie można prowadzić tę upragnioną politykę partyjną.
Proponuję, że ja teraz rzucę granat do tej naszej rozmowy i zadam ci pytanie, czy to nie jest tak, że my jesteśmy starzy i pamiętamy te lata 90. i te lata zerowe, kiedy rzeczywiście jakaś taka oś sporu organizowała debatę publiczną i życie polityczne w tym kraju, a że w dzisiejszych czasach to już tak nie działa. To znaczy wraz z zmianą tego, jak funkcjonują media, wraz z olbrzymią fragmentaryzacją przekazu mediami społecznościowymi, internetem i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest tak, że już nie ma jednej osi sporu, już jej nie będzie i jakakolwiek próba ustawiania polityki pod właśnie taką oś sporu jest skazana na niepowodzenie i to jest też jeden z elementów czegoś, o czym mówimy od pewnego czasu, to znaczy słabnięcia Jarosława Kaczyńskiego, bo w jego świecie on, mając narzędzia, to znaczy na przykład TVP, czy inne media, czy też jakoś dostęp do wielu osób, które były w stanie bardzo ostro jakoś nakreślić jakiś spór, opisać rzeczywistość. On miał taką supermoc, która pozwalała mu ustawić, rozstawić i zorganizować debatę. W tym momencie to już tak nie działa, to już tak nie będzie, to już nie wróci i Jarosław Kaczyński tak naprawdę utracił swoją największą supermoc. To wystąpienie, do którego nawiązywałeś, kiedy Jarosław Kaczyński na tle flag krzyczał o nihilizmie, no to pewnie dosyć dużo osób to obejrzało i tego słuchało, ale trochę z innych względów i nie dlatego, że sobie myśleli, o tak, prezes powiedział coś ciekawego, teraz będziemy tak patrzeć na rzeczywistość.
No najśmieszniejsze, że zdaje się, że Jarosław Kaczyński nie miał wpływu nawet na zachowanie członków własnej partii, bo nic nie wskazuje na to, żeby te 40 tysięcy członków PiS-u pomaszerowało pod kościoły i ich broniło przed wyimaginowanymi skądinąd tłumami przeciwników politycznych. Gdyby nie ci narodowcy biedni, którzy tam stali na zimnie i marzli, to myślę, że pod tymi kościołami w ogóle nikogo by nie było. Więc to pokazało, że Jarosław Kaczyński nie ma już tej mocy sprawczej nawet we własnym ugrupowaniu. Może jestem stary, dziaders i tak dalej, ale myślę, że te podziały będą wciąż organizowały życie polityczne. Może dlatego, że zawsze tak było i myślę, że nadal tak będzie. I może moje przekonanie jest błędne. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak media tradycyjne wciąż odgrywają bardzo dużą rolę. Dużą rolę odgrywają również oczywiście podziały partyjne, bo partie muszą mieć to pole sporu. Być może tych pól sporu będzie po prostu więcej. No i wreszcie jest ordynacja wyborcza, która skłania do grupowania się polityków w większych ugrupowaniach i jednak wytyczania jakiejś linii podziału. I myślę, że ta potrzeba nakreślenia linii podziału i znalezienia się po tej stronie, po której jest większość Polaków, będzie wciąż żyła, będzie ta potrzeba realizowana, tylko pytanie, czy znajdą się wykonawcy. Jarosław Kaczyński wydaje mi się tym wykonawcą i kreatorem być przestaje, a jak mu się nawet jakoś coś udaje, to znajduje się po stronie mniejszości, co pokazały reakcje na ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nawet 1/4 wyborców PiS-u według CBOS-u popierała te demonstracje i co więcej, byli to wyborcy, którzy przy PiS-ie jeszcze zostali, czyli już nawet część wyborców PiS stracił, a z tych, którzy zostali, 1/4 popiera protesty przeciwko wyrokowi Trybunału.
A Zbigniew Ziobro? Może Zbigniew Ziobro przejął tą pałeczkę i spór, wokół którego teraz dużo polityki się dzieje, czyli Polska suwerenna, a Polska europejska. Jest takim sporem, który, no, to jest taki moment, kiedy Zbigniew Ziobro ewidentnie bardzo intensywnie próbuje wiosłować w tym kierunku i trzeba mu przyznać, że mimo teoretycznie bardzo niskiego poparcia dla jego ugrupowania, no to za tematem i za sposobem rozmowy na temat przyszłości europejskiej Polski pobiegło dosyć dużo polityków z obu stron i też dosyć dużo mediów.
Mnie, prawdę mówiąc, jako obywatela dość niepokoi ten kierunek, bo gdzieś obawiam się, że jesteśmy coraz bliżej powstania jakiejś bardzo silnej partii, która miałaby na sztandarach Polexit. Na razie jest taka maleńka partia, bodaj Stanisława Żółtka, która się nazywa Polexit, która nigdy nie startowała w żadnych wyborach, zdaje się. Natomiast im więcej będziemy słyszeli o konfliktach między Warszawą a Brukselą i im bardziej antyunijnej retoryki będą używali rządzący, tym łatwiej te sprawy mogą się wymknąć spod kontroli i gdzieś może urosnąć jakaś duża eurosceptyczna siła. No, oczywiście nie chcę tutaj odbierać nikomu prawa do budowania takiej partii, ale mnie osobiście to martwi i trochę się tym zacząłem przejmować w ostatnich tygodniach, chociaż uważam, że perspektywa polexitu jest wciąż bardzo, bardzo odległa.
Dobrze, to ja będę próbował ciebie zaczepić o kolejnych polityków albo ugrupowania, które mogą próbować, chcieć, potrafić albo nie potrafić wyznaczać te osie sporu i tym samym mają możliwość władania symbolami i narracją. Czy myślisz, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma tą zdolność, czy Borys Budka i jego otoczenie jest w stanie opisać spór, którym żyjemy na co dzień, w taki sposób, żeby dał on Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej dopalenie polityczno-wyborcze?
Mnie się wydaje, że w Platformie więcej jest myślenia taktycznego niż strategicznego, że oni już w miarę opanowali język, narzędzia, który służy do bieżącego podszczypywania PiS-u, że udało im się jakoś zorganizować relacje z innymi partnerami po stronie opozycji, że w miarę to zaczęło działać, natomiast nie widzę tam strategicznej wizji, jakiegoś pomysłu właśnie na to, co zrobić z Polską w perspektywie 5, 15, 20 lat. Nie widzę filozofii polityki w tym, co oni robią, mówiąc górnolotnie. I jak patrzę na ten skład osobowy kierownictwa Platformy, to niespecjalnie widzę szansy na to, że coś się radykalnie zmieni.
Ale wiesz co, Wojtek, no bo może to jest tak, że po prostu musi się trafić jakiś genialny spin doktor i to może być po prostu jedna osoba, jakiś człowiek, który będzie miał genialną umiejętność dobierania słów i rozumienia emocji społecznych i budowania na tych emocjach społecznych i przyjdzie któregoś dnia do, nie wiem, Borysa Budki czy Cezarego Tomczyka i powie, słuchajcie panowie, mam taki świetny pomysł. Więc mi nie chodzi o to, że to musi być element jakiejś zbiorowej mądrości i sumy IQ zarządu danej partii. To może być człowiek, który po prostu podpowiada, no tak jak mówiłeś o tym tandemie Bielan-Kamiński. Oczywiście on był też w połączeniu z Jarosławem Kaczyńskim, który potrafił nadawać pęd, ale chodzi mi o to, że jedno to jest pomysł i umiejętność nazwania i zrozumienia i wykorzystania, a drugie, no to jest potem umiejętność nagłośnienia, charyzma, wykorzystanie mediów, zbudowanie poparcia dla i tak dalej. Ale sama kwestia właśnie strategiczna, chodzi mi o to, że nie wiem, czy to jest konieczna jakaś wielka strategia, żeby wymyślić ten spór i potrafić go opowiedzieć. To jest chyba potrzebny błysk geniuszu i wykonawcy.
Tak, plus na przykład to, o czym mówimy, to niekoniecznie musi być błysk geniuszu. Błyskiem geniuszu pewnie byłoby nazwanie tego, sformułowanie, natomiast to zwykle wynika z bardzo uważnej lektury badań socjologicznych, z lektury zapisów z grup fokusowych, z badań ilościowych, no, z rozmów z ludźmi i Platforma przez ostatnie lata pokazała, że niespecjalnie umie korzystać z tych narzędzi, co pokazały wszystkie kampanie wyborcze w ostatnich latach. Mieliśmy przesłuchy z tej kampanii nawet prezydenckiej ostatniej, która była całkiem udana dla Platformy. Wynikało z tego, że na zapleczu był jednak pewien bałagan myślowy w sprawie badań. Brakowało tych badań i ludzie z branży mówią, że najlepsze badania socjologiczne ma PiS, a na drugim miejscu jest pewnie Polska 2050 Szymona Hołowni. I Platforma w tej czołówce się nie znajduje. Więc być może rzeczywiście jest nawet jakiś wykonawca, być może nawet są mądrzy ludzie, którzy gdyby mieli dostęp do badań i poświęcili temu odpowiednio dużo czasu, to może by coś takiego wymyślili, ale na razie się to nie dzieje, więc trudno mi przypuszczać, żeby się zadziało.
A lewica? Jak oceniasz władzę narracyjną lewicy? Ja osobiście bardzo dużo widzę lewicy i słyszę tej lewicy, ale chyba tak mam po prostu poustawione media społecznościowe. A ty?
Chyba największą szansę miał, czy też jeszcze ma, a może już ją trochę zmarnował, Adrian Zandberg, z tą opowieścią o silnym państwie, instytucjach, konieczności wzmocnienia instytucji, nawet nie rozdania pieniędzy, nawet nie podniesienia podatków, ale przeformułowania zadań państwa, przebudowy instytucji, usprawnienie ich, bo mam wrażenie, że po epidemii, która nie wiadomo kiedy się skończy i nie wiadomo jakim kosztem ludzkim i gospodarczym, będzie potrzeba odnowy państwa, odnowy ochrony zdrowia, pewnie też gospodarki. I wydaje mi się, że tutaj lewica mogłaby szukać swojego języka i swojej szansy, a nie skupiać się wyłącznie na kwestiach kulturowo-cywilizacyjnych. Ale ta droga, którą proponował, wydaje mi się, Adrian Zandberg, liderzy lewicy nią nie poszli, przynajmniej na razie w tej kadencji. Poza tym trudno być inicjatorem wielkiego podziału, gdy ma się te 8-10% w sondażach, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mieć rację, ale żeby mieć też siłę i narzędzia, żeby przedstawiać te swoje racje.
No dobrze, Szymon Hołownia, bo Szymon Hołownia z różnych względów wydaje się być bardzo utalentowanym politykiem, którego czeka jakaś, nie wiem czy świetlana, ale jakaś przyszłość w polskiej polityce. Jest bardzo sprawny medialnie, bardzo dobrze rozumie nowe media, ma bardzo sprawną ekipę, która potrafi też czytać, tak jak mówiłeś, nastroje badania, ale też rozumie to, czego ludzie potrzebują i jak reagują na przekazy w internecie. Ma grono ekspertów, mimo złośliwości ze stron różnych partii, wydaje mi się, że niekiedy lepsze niż partie tradycyjne już ustanowione. W sensie tam po prostu dużo ludzi, którzy by chcieli czegoś nowego, się wokół niego gromadzi. Wszystko się zgadza. Ale to, czego wydaje mi się, że Szymon Hołownia w tym momencie nie ma, to jest takiej opowieści. To znaczy, jaką Polskę reprezentuje Szymon Hołownia i z jaką Polską Szymon Hołownia się nie zgadza?
Ja tu bym się z tobą nie zgodził. Wydaje mi się, że to jest dość klarowne akurat u Hołowni. Wiele rzeczy jest na pewno nieklarownych, ale wydaje mi się, że on jasno stawia sprawę w takich kwestiach jak polityka klimatyczna, jak polityka dotycząca ochrony środowiska. W tym upatruje pewnie szansy, że te tematy za na przykład 3 lata staną się kluczowe i on jako człowiek, który pierwszy na nie wszedł i najmocniej na nie wszedł, zbierze plon.
To są tematy. Ja, broń Boże, nie mówię, że on nie ma tematów, wokół których potrafi się budować, ale jaką on nazywa oś sporu? To jest jaki spór, że on jest Polski zielonej, Polski ekologicznej, w sensie to są tematy, które można podporządkować pod tą narrację, ale jaka to jest narracja? Znaczy ja mam akurat propozycję i to jest coś, o czym rozmawialiśmy. Wcześniej to jest Polska spokojna, Polska spokoju, Polska ładu. W sensie to jest trochę odwrócenie i wykorzystanie tego, o czym ty mówiłeś z tego 2007. To nie jest ciepła woda w kranie, ale to jest Polska szaleństwa, bałaganu, burdelu i ogólnie walących się instytucji państwa z dykty i kartonu versus Polska spokoju i przyszłości. To jest ta Polska na pokolenia. Tylko, że szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem, co znaczy Polska na pokolenia. Rozumiem, że on mówi przyszłość, tak? Ja jestem kandydatem przyszłości, 2050. No i super, ale dla mnie to jest taka próba zebrania wszystkiego i to jest za mało ostre, za mało dobitne, za mało mówiące, żebym ja był w stanie powiedzieć, aha, o to chodzi Szymonowi Hołowni.
Tak, zgadzam się z tobą w tej sprawie, ale wydaje mi się, że Szymon Hołownia z tej całej palety polityków opozycyjnych jest najbliżej tego. Znaczy być może brakuje mu tej kropki nad i, ale już to i gdzieś tam sobie rośnie powoli, tak jak powoli rosną jego sondaże. I wydaje mi się, że Polacy, i to też pokazują te sondaże, gdzieniegdzie ma już kilkanaście, a widziałem nawet jeden sondaż zdaje się z 20% poparcia. Wydaje mi się, że Polacy na tę kropkę nad i Szymona Hołowni jakoś tam liczą i prawdopodobnie im bliżej będzie kampanii, im bliżej będą wybory, tym ta wyrazistość Hołowni w tej sprawie będzie rosła. On może nie zajmować stanowiska w wielu ważnych sprawach, ale myślę, że się dookreśli w kwestii, znowu górnolotnie, wizji Polski.
No dobrze, ale to jeszcze spróbuję tak. Bo rozumiem, że te osie sporu i jakby ten spór jest dlatego sporem, że ludzie się o niego kłócą. To znaczy, że ta umiejętność ustawiania tej debaty to jest umiejętność właśnie jednak polaryzacji. Powiedzenie, my jesteśmy tu, a wy jesteście tam. My jesteśmy solidarni, a wy jesteście liberalni. I to jest też ustawienie tego tak, żeby ta druga strona miała swój sztandar, tylko że ten sztandar byłby troszkę, nie wiem, czy skarykaturalizowany, czy po prostu
brzydki, brudny.
Brzydki, brudny i łatwy do zaatakowania. I teraz, to o czym rozmawiamy, okej, okay, nawet jeżeli Szymon Hołownia rzeczywiście jest bliski postawienia tej kropki nad i, to wydaje mi się, że ja nie widzę tej drugiej strony, tak? To znaczy, jeżeli Szymon Hołownia jest Polską przyszłości, to co? Rozumiem, że wszyscy inni poza nim są przeszłością. Że on jest tym nowym, a oni są tymi starymi. Dobrze, ale kto ich nie organizuje, to trzeba by mieć naprawdę niesamowitą władzę narracyjną i bardzo, bardzo wiele osób musiałoby w to uwierzyć, żeby to się zadziało. Więc wydaje mi się, tak jak to może rzeczywiście ten sposób opowiadania siebie i siebie w polityce może być skuteczny i może pomóc budować jakieś poparcie i, nie wiem, dojechać do 20, a może 30% poparcia, to się wszystko zgadza, ale to jednak nie jest to, o czym rozmawialiśmy. To nie jest ta oś sporu, która nam zorganizuje chyba życie polityczne. Jeżeli by nam zorganizowało, to by oznaczało, że to jest co? No polski De Gaulle, nawet nie Macron, ale De Gaulle. Taka osoba, która przychodzi, robi nową republikę i będzie rządziła tu rzeczywiście przez 15 lat i uporządkuje wszystko na nowo. Pewnie tak by go chciał widzieć Rafał Matyja, zgaduję, osoba, którą pominąłeś, mówiąc o czwartej RP. Ale czy Szymon Hołownia ma taką władzę, czy to jest ten spór, wokół którego będziemy teraz organizować nasze życie polityczne, że jest nowa jakość Szymon Hołownia i cała reszta? To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe z perspektywy Szymona Hołowni.
No i jeśli miałem rację na początku i mówiłem, że byli do tej pory trzej politycy, którym udało się zorganizować to życie publiczne w Polsce w ramach podziałów przez nich wytyczonych i mieli na tyle zdolności narracyjnej i władzy symbolicznej nad narodem, no to łatwo policzyć, że ktoś taki się pojawia mniej więcej raz na 10 lat i że to jest kwestia właśnie dekady. I też nie jest tak, że Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk zawsze mieli tę umiejętność. Jarosław Kaczyński był przez lata politykiem przegranym, politykiem pamiętającym się po różnych niszowych miejscach, zmarginalizowanych partiach i tak dalej, i tak dalej. I cierpliwie czekał na swój moment, który zresztą przyszedł dość przypadkowo i z rządzeniem losu. No, gdyby Lech Kaczyński nie był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka pod koniec tego rządu, to pewnie nie byłoby dzisiaj tak silnego PiSu, albo przynajmniej takiego PiSu. Więc tutaj przypadek dopomógł. Również Donald Tusk przecież nie od razu był tym liderem Platformy, którego pamiętamy z 2007 roku, tylko był wcześniej takim sobie marszałkiem, wicemarszałkiem Senatu i przegranym kandydatem w wyborach prezydenckich w 2005 roku i przegranym liderem partii w wyborach parlamentarnych 2005 roku. I być może przed Szymonem Hołownią też są jeszcze jakieś porażki. Być może przed tymi politykami, o których wcześniej mówiliśmy, czy Adrianem Zandbergiem, czy Borysem Budką, też są jeszcze jakieś porażki i dopiero wtedy zostaną zahartowani na tyle, żeby coś z nich wyrosło właśnie na miarę Kaczyńskiego, Tuska czy Michnika. No na razie to nie jest jeszcze moim zdaniem ten kaliber. Być może w ogóle czas polityków takiego kalibru się skończył i będziemy mieli to, co chyba w tę stronę ty ciągnąłeś tę rozmowę, czyli koniec wielkich sporów, koniec wielkich podziałów. Zamiast tego będzie dużo małych podziałów, dużo sporów w bańkach, w mediach społecznościowych.
No właśnie, tak. Tylko rozumiem, że tu, gdzie się troszkę rozjeżdżamy, to jest, że ty mówisz o tym, że może nie ma tych polityków, może nie ma takich talentów, a ja się zastanawiam, ale nie wiem tego, nie mam pojęcia, zastanawiam się, czy to nie jest tak, że po prostu debata jest inaczej zorganizowana, media są inaczej zorganizowane, informacja jest inaczej zorganizowana i my też inaczej myślimy. To znaczy, że ten czas wielkich narracji, które nam organizowały debatę publiczną, po prostu się skończył i będą mniejsze narracje, które będą wynosiły do władzy albo strącały z piedestału. Nie rozmawialiśmy na przykład o kwestiach takich, powiedziałbym, doraźnych i nie wiem, nienawidzę tego słowa, ale merytorycznych. Na przykład ja bym sobie wyobrażał i dziwi mnie, że nie ma żadnego polityka, który by chciał powiedzieć, że on jest za Polską bezpieczną i zdrową. To znaczy wydaje mi się, że jak my wyjdziemy pokiereszowani z tego koronawirusa, to Polska zdrowa i w ogóle wydaje mi się, że zdrowie jest totalnie niedocenione i nie ma nikogo, kto potrafiłby o nim mówić w taki sposób, żeby zorganizować wyobraźnię polityczną Polaków wokół tego zdrowia, tak? I na poziomie, nie wiem, odżywiania i smogu i powietrza i diagnostyki i profilaktyki i leczenia. Jakby wydaje mi się, że ten temat zdrowia, który niewątpliwie jest bardzo ważny dla Polaków, który w tych czasach jest jeszcze ważniejszy, a nie znajduje tak naprawdę opowieści politycznej. Jest potrzeba, jest konieczność, jest zainteresowanie, ale w momencie, kiedy politycy zaczynają mówić o zdrowiu, to Polacy przełączają kanał. I szczerze mówiąc, jeżeli ja bym szukał jakiejś narracji, ale właśnie nie osi sporu, bo to chyba nie będzie tak, że jedni będą za Polską zdrową, a wy jesteście za Polską chorą i ci, którzy są Polską chorą, będą mieli tych swoich, którzy będą mówili tak, tak, no rzeczywiście, trochę jesteśmy. Tak jak było w przypadku Polski Solidarnej i Liberalnej. Ale to jest taki duży temat, który może zorganizować nam myślenie o polityce. Natomiast ja mam wrażenie, podsumowując, i to jest moje podsumowanie, już kończę, ale dam tobie ostatnie słowo, że Ja mam wrażenie, że ten czas osi sporów, wielkich sporów, tej władzy narracyjnej jednak się skończył i że to już nie będą wielkie tematy i to nie jest kwestia mniej utalentowanych polityków, tylko po prostu innej debaty publicznej i dlatego nie zgadzam się z twoim rozmówcą, którego tu pozdrawiam.
Ja również go pozdrawiam, natomiast ja jestem bardzo ciekaw, co się wyłoni, umownie mówiąc, po pandemii, czyli powiedzmy wiosną, to jest super umowny termin, bo rządzący szykują się, zdaje się, do jakiejś wiosennej ofensywy programowej
WOP,
czy też WOPR nawet, której elementem ma być między innymi zmiana praktyki działania na uczelniach i w szkołach, zmiana podręczników. Tutaj kłania się minister Przemysław Czarnek. I to by było ewidentnie działanie, które by wzmacniało tę wojnę kulturową. Wyobrażam sobie protesty i nauczycieli, i wykładowców akademickich, i rodziców uczniów, i z kolei po stronie prawicowej wielkie wzmożenie Ordo Iuris zachwycone ministrem Czarnkiem i inne tego typu środowiska. Po drugie, stamtąd słyszę, że premier Morawiecki ma czerpać inspirację z Franklina Delano Roosevelta, który odbudowywał Stany Zjednoczone po wielkim kryzysie za pomocą programu Nowy Ład. I teraz Morawiecki ma ten New Deal wprowadzać w Polsce. Tam mają być jakieś tematy właśnie przyszłościowe dotyczące ochrony zdrowia, dotyczące instytucji publicznych, inwestycji, ale także ochrona środowiska. Ma być to wielka odbudowa Polski po epidemii. I myślę, że rządzący będą chcieli właśnie wokół tego zorganizować życie publiczne. Ciekaw jestem, czy im się uda i ciekaw jestem, jak na to zareaguje opozycja.
Ja też. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.